Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 6. I chcę przeczytać fragment od wiersza 25 do wiersza 34. Ewangelia Mateusza, rozdział 6. Czytam od 25 wiersza. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy ci za to słowo. I Panie, dziękujemy za to, że funkcjonujesz w pośrodku naszej egzystencji, naszego życia. I że mówisz o rzeczach, które nas dotykają, z którymi często nie potrafimy sobie poradzić. I dziękujemy, Panie Jezu, za to, że masz radę i służysz nam pomocą. Dlatego chcemy cię prosić, jako ci, którzy są obarczeni często troską lub troskami, którzy sobie nie są w stanie z tym wszystkim poradzić, Panie, chcemy być otwarci na to, co chcesz nam powiedzieć i gotowi do przyjęcia twoich wskazówek. I daj też taką determinację, abyśmy te twoje wskazówki mogli stosować w swoim życiu. I byśmy mogli odkrywać w każdej sytuacji, że to działa, że to jest to, czego potrzebujemy. Mów do nas teraz. Prosimy cię o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen. Kochani, wracamy po tygodniowej przerwie do kazania na górze, więc ci, których nie było, nic nie stracili, znaczy straciliście jedno nabożeństwo, ale jeżeli chodzi o kazanie na górze. I wiemy już, czy to z osobistej lektury Biblii, czy z naszych poprzednich nabożeństw, czy też z innych źródeł, że jest ono wyjątkowe co do swojej treści i należy do najważniejszych ze wszystkich przemówień Pana Jezusa. Dlaczego? To tylko gwoli przypomnienia. Ano dlatego, że porusza Jezus w nim bardzo życiowe i bardzo ważne problemy. Nie tylko, że je porusza, ale daje praktyczne odpowiedzi w takich kwestiach jak, choćby nawet, jak być świadectwem w codziennym życiu, jeżeli popatrzylibyśmy do 5 rozdziału Mateusza. Jak radzić sobie z gniewem i przebaczeniem? Odnosi się Jezus do krzywoprzysięstwa, do cudzołóstwa, zemsty, budowania życia na właściwym fundamencie, nieosądzania, do potrzeby okazywania miłości ludziom, pomaganiu sobie nawzajem. Niektóre zagadnienia już omawialiśmy, a niektóre są dopiero przed nami i zmierzymy się z nimi w czasie kolejnych naszych nabożeństw. Dzisiaj chciałbym, byśmy zastanowili się nad tym, co Jezus ma do powiedzenia na temat trosk. Dlatego powiadam wam, wiersz 25, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Kiedy byłem mały, zastanawiałem się, dlaczego nazywam się czyż. Ale czytając Ewangelię, odkryłem, że to jest bardzo ważne słowo. Czyż. Dumny jestem, że moje nazwisko jest w Nowym Testamencie. I to Pan Jezus wiele razy wypowiada to nazwisko. Nie wiem, czy wy możecie powiedzieć to samo. Ale żeby nie było tak, że ktoś powie, że ksiądz Czyż nie wiadomo, jak wysoko nos nosi i głowę. Absolutnie nie. Powiedziałem, że Pan Jezus udziela bardzo praktycznych wskazówek odnośnie życia, odnośnie tego, jak mamy żyć, żeby było nam łatwiej. I bardzo często zadajemy sobie to pytanie, jak żyć, jak postępować, co robić, żeby było nam łatwiej, żeby było prościej. Ale łatwiej mylimy często z łatwizną, bo wydaje nam się, że żyć łatwiej znaczy iść na łatwiznę, a więc na to wszystko, czym funkcjonuje, na jakich zasadach funkcjonuje świat. Kiedy Jezus mówi o życiu łatwiejszym, nie mówi o pójściu na łatwiznę, ale mówi o bardzo praktycznych sprawach. Ale już na samym początku tego fragmentu być może u kogoś pojawią się wątpliwości co do kompetencji Jezusa w tym temacie. Owszem, Jezusie, chodziłeś po ziemi 33 lata, ale tak właściwie, jak sam mówiłeś, nie byłeś z tego świata i nie myślisz kategoriami tego świata i nie znasz realiów tego świata. To, co mówisz, to są fajne słowa, nawet mi się podobają, ale to jest utopia, bo to, o czym mówisz, jest całkowicie nierealne, nieosiągalne. Nie troszcie się. Panie Jezu, na jakim świecie ty żyłeś? Być może wtedy, kiedy chodziłeś po ziemi, nie było tyle stresu, nie było tyle latania, harówki, by związać koniec z końcem. Nie było, przynajmniej historycy nie wskazują, że były wyjazdy za chlebem do Anglii albo Irlandii, albo do innych krajów. Ale dzisiaj, szczególnie u nas, tylko ci, którzy są na cmentarzach, nie troszczą się. Bo normalnie każdy człowiek się troszczy. Pokażcie mi człowieka, który nie ma troski. Nawet ci, którzy mają pełną kasę, mają troskę. Nie tylko w kontekście, co z tą kasą zrobić, gdzie ją wydać. Nie. Każdy z nas ma swoje troski. A więc to, co Pan Jezus mówi w kazaniu na górze, bezpośrednio odnosi się do każdego z nas. I nikt z nas, nikt z ludzi, czy będących tutaj, czy słuchających nas w internecie, czy jakkolwiek tych, którzy dochodzą, otwierają Ewangelię Mateusza, nikt nie może powiedzieć, to nie odnosi się do mnie. To, że mamy troski, to jest rzecz oczywista. Ale pytanie, na które musimy sobie postawić odpowiedź, jest, jak sobie z tym radzimy? Jezus nie odkrył Ameryki, mówiąc o troskach. Jezus wskazuje, jak radzić sobie z troskami. Kochani, troski niejako wpisane są w nasze życie. I Pan Jezus wiedział, co mówi, i szczególnie właśnie nam potrzebne jest nauczanie na ten temat, jak sobie z tym radzić. Co więc oznaczają słowa nie troszcie się? Słowa Pana Jezusa nie dotyczą ostrożnego, mądrego przewidywania, ale martwienia się ponad miarę. Pan Jezus nigdy nie zalecał niezaradności, Pan Jezus nigdy nie mówił, że dobrą rzeczą jest rozrzutność, lekkomyślność, Pan Jezus nigdy nie zalecał nierozważnej postawy względem życia czy myślenia kategoriami, nie ma się co przejmować, jakoś to będzie. Czasami ludziom się wydaje, że mogę sobie poradzić z troskami, wychodząc z założenia, nie ma się co przejmować, jakoś to będzie. Ale właśnie, kiedy zaczynamy myśleć, jak to będzie, to zaczynają się kolejne troski. No bo co to znaczy, jakoś to będzie? Jezus wiedział, co mówi i zakazuje popadania w stan przygnębienia, lęku, obaw, a więc tego wszystkiego, co odbiera nam radość życia. Biblia nigdzie nie zakazuje brania na siebie odpowiedzialności za codzienne życie. Wręcz zachęca, nakazuje, byśmy brali odpowiedzialność za codzienne życie. Nie traktujemy poważnie tych, którzy uciekają od odpowiedzialności. Obserwuje się we współczesnym świecie, że coraz więcej mężczyzn ucieka od odpowiedzialności. Dlaczego mężczyźni młodzi się nie żenią? Nie dlatego stawiam to pytanie, że mieliśmy tylko tyle ślubów, ile mieliśmy. Nie, ale generalnie stawia się takie pytanie. Wiecie, jaka jest odpowiedź? Dlatego, że faceci uciekają przed odpowiedzialnością. Bo wstąpienie w związek małżeński jest odpowiedzialnością. Bierzesz odpowiedzialność za słowa, które wypowiadasz, za decyzję, za osobę, z którą wchodzisz w relację. Biblia wręcz przymusza nas do tego, byśmy brali odpowiedzialność za swoje życie. Byśmy brali odpowiedzialność za słowa, które wypowiadamy. Biblia nie zakazuje kierowania się zdrowym rozsądkiem. Nie zakazuje zapobiegliwości. Nakazuje natomiast, byśmy nie pozwolili na to, by dany problem czy konkretna sytuacja nas niepokoiła, wręcz przygniatała. Jeżeli popatrzymy do 25 wiersza, to w oryginalnym tekście użyto greckiego słowa merimnam, które znaczy trwożliwie się martwić. To, co my mamy nie troszcie się, To grecki oryginał oddaje w kontekście trwożliwego zamartwiania się. I ten czasownik odpowiada rzeczownikowi merimna, który znaczy zmartwienie, troska. I w greckim przekładzie Mateusza, jeżeli popatrzylibyśmy do interlinearnego przekładu grecko-polskiego, mamy tam tak, nie martwcie się życiem waszym. I potem Mateusz przytacza dalsze słowa Pana Jezusa. W naszym tłumaczeniu mamy nie troszczcie się. W Biblii Tysiąclecia i w dynamicznym tłumaczeniu Nowego Testamentu mamy nie troszczcie się zbytnio. Jeżeli teraz zrobimy zestawienie tych czterech tłumaczeń, a można byłoby odnieść się do wielu innych tłumaczeń, doszlibyśmy do wniosku, że to zestawienie zaczyna poszerzać nasze rozumienie, co Jezus miał na myśli, mówiąc nie troszcie się. Kochani, czy zauważyliśmy już, co się z nami dzieje, gdy zaczynamy o coś się troszczyć albo czymś się niepokoić? No może my tego nie zauważamy, a więc zapytajmy naszych bliskich, najbliższych ludzi. Co się z nami dzieje, kiedy zaczynamy się troszczyć lub czymś niepokoić? Zapytajmy najbliższych, oni nam szczerze powiedzą. Konkretna sprawa, konkretny problem zaczyna dominować w naszych myślach, zaczyna atakować je do tego stopnia, że nie potrafimy dłużej panować nad swoimi myślami, nad swoimi uczuciami, emocjami i później nad swoim zachowaniem. To wszystko zaczyna nas paraliżować, zaczyna nas dominować i o niczym innym nie myślimy, jak tylko o tym. Przypomnijmy sobie takie sytuacje. Może wcale nie trzeba będzie gdzieś długo szukać w tych wspomnieniach, może całkiem to niedawno miało miejsce. Leżałeś wieczorem w łóżku, na przykład, ale twój umysł i serce, twoje myśli i serce nie pozwalały ci zasnąć. Rozbiegane i zaniepokojone myśli nie pozwalały ci zmrużyć oka. Musimy wiedzieć, że w Starym Testamencie słowo serce oznacza między innymi miejsce, w których występują nasze myśli. Serce w pojęciu Starego Testamentu między innymi oznacza miejsce, w którym występują nasze myśli. I teraz tak. Jeżeli ktoś, na kim nam zależy, na przykład ktoś z naszych bliskich, znajdzie się w opałach, to od razu reaguje nasze serce. To fizyczne serce, ale w ujęciu Starego Testamentu nasze myśli. Gdybyśmy o tej osobie nie myśleli, wcale byśmy o nią się nie martwili. A więc serce atakowane jest, atakowane są nasze emocje, co ma potem przełożenie na nasze gorsze samopoczucie. Atakowane są nasze uczucia, pobudzana jest nasza wyobraźnia, która również jest przyczyną wielu zmartwień, bo wyobrażamy sobie, co może się wydarzyć, a zazwyczaj wyobrażamy sobie to, co najgorsze. I teraz tak, no dzisiaj ktoś powie, odpukać i szukamy niemalowanego drzewa, pewne rzeczy mamy zakodowane i robimy to automatycznie. Czasami można usłyszeć, odpukać w niemalowany i szukamy gdzieś pod biurkiem albo pod stołem, a więc dzisiaj jest wszystko w porządku, ale co będzie za 5 lat, kiedy mój zakład splajtuje? Dzisiaj mam robotę, ale co będzie za 5 lat? I zaczynamy myśleć o tym, co będzie za 5 lat. I w końcu naszymi myślami uciekamy w taką sytuację, jakby to miało się stać jutro. Ale my myślimy, co będzie za 5 lat. Nasze myśli są pobudzone, nasze emocje są rozbujałe i to ma wpływ na nasze samopoczucie. Albo, wprawdzie ostatnie wyniki badań mojego męża, mówi żona, czy kogoś mi bliskiego są dobre, ale co będzie wtedy, jak on będzie miał 70? Dzisiaj dzięki Bogu ma 38. Ale co będzie za tych 32 lata? Kiedy te wyniki nie będą takie dobre i zaczynamy myśleć, co będzie za 30 lat? A czy my wiemy, że dożyjemy tego okresu 30 lat do przodu? Czy mamy pewność, że to wszystko będzie funkcjonować i istnieć? Takie czy podobne im myśli zaczynają nas atakować, zaczynają nas opanowywać, tyranizować, zaczynają nas sobie podporządkowywać i w konsekwencji doprowadzają do uczucia totalnego niepokoju czy wręcz paraliżującego strachu i trwogi. Ale popatrzmy. Jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę nasze troski i obawy, mamy konkretny powód. Każdy z nas ma. Więc przypomnij sobie taki powód, który sprawia, że troszczysz się. Ktoś może powiedzieć, to są moje dzieci, to jest mój mąż, to jest moja żona, to jest moja praca, to jest moje zdrowie, wiele, wiele innych rzeczy. Mamy powód. Mamy? Więc teraz pomyślmy. Czy swoją chorobliwą troską, zamartwianiem się, brakiem wewnętrznego pokoju, ustawiczną nerwowością, która mnie samemu, ale także mojemu najbliższemu otoczeniu daje się we znaki, a która jest niczym innym jak konsekwencją tego stanu, czy taką postawą mamy jakikolwiek wpływ na to, co ma się wydarzyć? Czy troszcząc się, trzęsąc się już ze strachu o to wszystko, co ma się wydarzyć, mam jakikolwiek wpływ na to, co się wydarzy? Czy taki stan mojego umysłu cokolwiek zmieni? Na pewno nie. Ale pewno jest jedno, że uderza w trzy sfery mojego życia. Po pierwsze, w relacje z samym sobą. Po drugie, w relacje z moimi bliskimi. I po trzecie, w moje fizyczne zdrowie. Bo jeżeli troska cały czas mnie już mnie sobie podporządkowała, to jeżeli chodzi o fizyczne zdrowie, może to doprowadzić w najlepszym wypadku do wrzodów żołądka. Od tego począwszy. Kochani, kiedy otworzymy kolorowe magazyny, czy jakieś czasopisma, czy przeczytamy reklamy, bądź jesteśmy świadkami tych reklam w telewizji, o czym większość z tych reklam mówi? O tym, że prawdziwe życie koncentruje się na trzech rzeczach. Na jedzeniu, na piciu i na wyglądzie, na ubiorze. Być może wtedy, w czasach Pana Jezusa, na pewno reklam nie było. Jakieś sklepy tam miały reklamy. Ale wtedy też życie musiało koncentrować się na tych trzech rzeczach, o których mówi Pan Jezus. Niemalże bez wyjątku reklamy głoszą zalety określonych potraw, napojów, konkretnych kosmetyków i stosowanych w zależności od trendów, mody, ubrań. A więc teraz tak. A my jesteśmy podatni, bo chcemy jak najlepiej wyglądać i chcemy, żeby życie wyglądało też jak najlepiej. A więc, żeby właściwie wyglądać, mówi reklama, musisz jeść tylko te, a nie inne rzeczy, a one gwarantują ci zawsze smukłą i ponętną figurę, jakiej zazdrościć ci będą twoje koleżanki bądź sąsiadki i zaczynasz się już o to troszczyć, by mieć figurę jak modelka na wybiegu albo mistrz świata. Tylko jedzenie tego konkretnego produktu zagwarantuje ci, że twoje samopoczucie będzie jak najlepsze. Albo, żeby być trendy, musisz stosować takie, a nie inne kosmetyki, a one automatycznie sprawią, że zmarszczki nigdy nie chwycą się twojej skóry, nawet gdy będziesz miała na karku 80. A więc my teraz, jeżeli chcemy być naprawdę, wyglądać super, zaczynamy rozglądać się za tymi kosmetykami, które sprawiają, że zmarszczka się mnie nie chwyci, nawet jeżeli będę miał 90. Albo kiedy jeszcze ubierać będziesz tylko markowe, określone ciuchy, będziesz mógł poczuć się kimś lepszym i wreszcie wszystko w twoim życiu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, odmieni się na lepsze. A więc noś tylko markowe ciuchy. Albo, żeby być na czasie, musisz pić tylko takie napoje, które sprawią, że będziesz zawsze szczupły i jeść musisz tiktaki, dzięki którym nie będziesz miał problemów z nawiązaniem znajomości z płcią przeciwną, a dodatkowo będziesz miał świeży oddech, a za wszystko jeszcze na dodatek zapłacisz kartą Mastercard. I na koniec, żeby twój kot albo pies miał rasowy wygląd, wzbudzał zainteresowanie i zazdrość innych czworonogów i ich dwunożnych właścicieli oraz czuł się spełniony jako zwierzę domowe, musi jeść tylko taką, a nie inną karmę. I myśmy dali się złapać w to. To nas kupiło. I o co chodzi? Kochani, chodzi o to, że podstawowe potrzeby życiowe, mające pełnić rolę służebną, do tego zostały stworzone, stały się naszymi władcami i zaczęły nad nami panować. I przejęły nad nami całkowitą kontrolę. Czy w takim razie Jezus nie wiedział, co mówi, mówiąc 2000 lat temu, kiedy nie było takiego szturmu mas mediów, kiedy nie było takiej burzy reklam, czy Jezus nie wiedział, co mówi, mówiąc nie troszczcie się o to, co będziecie jedli, o to, co będziecie pić, o to, jak będziecie wyglądać? No tak Jezus nie powiedział, bo to akurat mamy się troszczyć. Pan Jezus mówi po prostu, nie dajcie się zwariować. Wiersz 25. Życie to coś więcej niż jedzenie, a ciało to coś więcej niż odzież. W dynamicznym tłumaczeniu, bardziej mi się podoba to przedstawienie w dynamicznym tłumaczeniu. W dynamicznym tłumaczeniu ten 25 werset brzmi tak. To, co już posiadacie, a więc życie i ciało jest przecież o wiele ważniejsze od jedzenia i ubioru. To, co już posiadacie, A więc życie i ciało jest ważniejsze od jedzenia i ubioru. Jak więc mamy myśleć o takich sprawach? Czy oznacza to, że nie powinniśmy o siebie dbać? Oczywiście, że nie. Chodzi o zdrowe podejście do tego zagadnienia. A żeby dobrze, prosto to wytłumaczyć, Pan Jezus odwołuje się do dwóch przykładów wziętych z życia. Wiersz 26. Spójrzcie na ptaki. Nie troszczą się o pożywienie, nie sieją, nie gromadzą, bo żywi je Ojciec, który jest w niebie. A przecież wy przedstawiacie dla Niego wiele większą wartość. Wielu rabinów żydowskich fascynowało życie zwierząt. I chcę przytoczyć wypowiedź jednego z nich, rabin Symeon, który powiedział tak. Żydzi mają to do siebie, że można zazdrościć ich trzeźwego spojrzenia i mądrości. I rabin Symeon powiedział tak. Nigdy w życiu nie widziałem jelenia, który zajmowałby się plantacją fig. Lwa, który byłby bagażowym. Lisa, który zajmowałby się kupiectwem. A jednak zwierzęta te żyją bez troski. Jeśli istoty te, które zostały stworzone, aby mnie służyć, mają zapewnione wyżywienie bez troski, o ileż bardziej ja, który zostałem stworzony, by służyć memu Stwórcy, mam zapewnione jedzenie i nie powinienem się o nie troszczyć. O ile to, co zostało stworzone, żeby mnie służyć, mają zapewnione jedzenie, to o tyle bardziej ja, który zostałem stworzony, i tu jest mądrość, po co zostaliśmy stworzeni? Po co żyjemy na ziemi? Żeby przeżyć życie? Żeby służyć Bogu. Po to jesteś na ziemi. Po to ja jestem na ziemi. A więc, jeżeli to, co zostało stworzone do tego, żeby mi służyć, ma wszystko zapewnione, to tym bardziej ja, który zostałem stworzony, żeby Bogu służyć, nie powinienem się troszczyć. Ale bardzo często można wyciągnąć z tego błędny wniosek i spłycić to zagadnienie. Czyli Bogu chodzi o to, że założę ręce albo wsadzę je do kieszeni i wszystko mi spadnie z nieba. To jest przegięcie znowu. To jest nadinterpretacja czegoś, co nie zostało powiedziane. Popatrzcie, Pan Jezus nie mówi, że ptaki nie pracują. Mówi się, że najbardziej pracowitym ptakiem jest wróbel. Ptaki pracują. Ale Pan Jezus zwraca uwagę na to, że one się nie martwią. Co mówi dalej Jezus? Jeżeli popatrzylibyśmy do kolejnych wierszy, zachęcam od wiersza 30. Właściwie mamy tam zapisane następujące słowa. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? A przedtem Pan Jezus mówi, przypatrzcie się liliom, jak rosną, nie pracują, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Teraz Jezus wskazuje na kwiaty. Tu są wspomniane lilie polne, to czerwone maki i anemony rosnące na wzboczach wzgórz palestyńskich. Oprócz tego, że były wyjątkowo piękne, do tego stopnia, że Pan Jezus porównuje piękność, różnorodność barw tych kwiatów z szatą króla Salomona, a w związku z tym, że Salomon był najbogatszym królem w ówczesnych czasach i w związku z tym, że w tamtych czasach panowała moda różnobarwnych szat, pomimo tego, że Salomon musiał mieć piękną, ze wspaniałego materiału i różnokolorową szatę, Pan Jezus mówi, popatrzcie na te lilie, w porównaniu z nimi Salomon to jest nic. Ale te kwiaty miały jedną szczególną rzecz. Oprócz kolorystyki żyły tylko jeden dzień. Tylko jeden dzień. I co Pan Jezus mówi dalej? Mimo krótkiego życia były przyozdobione w takie piękno. Gdy zwiędły i uschły, nadawały się tylko na spalenie. I to mamy w następnym wersecie. Było tak, że gdy chciano szybko podnieść temperaturę pieca, wówczas wrzucano do środka między innymi resztki tych dziko rosnących kwiatów i zapalano. Kwiaty żyły tylko jeden dzień, a pomimo tego Bóg obdarzył je w takie piękno. Z troski przechodzimy do pozycji, do osoby Boga. Jeżeli Pan Bóg troszczy się o rzecz, o kwiat, która żyje tylko 24 godziny, to ty myślisz, że nie troszczy się o siebie, jeżeli żyjesz ty 60 albo 80 lat? Jeżeli Bóg troszczy się o zwierzęta, to myślisz, że o ciebie się nie będzie troszczył? Że już się o ciebie nie zatroszczył? To powtórzenie Jezusa nie troszcie się, które mamy w wierszu 31 i 2, wyrażone w naszym tłumaczeniu, nie oddaje we właściwy sposób zasadniczego wydźwięku tego, co Zbawiciel chce przekazać. Bo u nas w naszym tłumaczeniu mamy tak. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Ja wam powiem szczerze, że jeżeli popatrzyłem na to tłumaczenie, przygotowując się do tego kazania, czy wielokrotnie, kiedy przechodziłem przez kazanie na górze, zastanawiałem się, o co Jezusowi chodzi. I znowu ważną rzeczą, warto jest popatrzeć do innych tłumaczeń bądź do oryginału. Tysiąclatka, to co my mamy przetłumaczone w formie, bo tego wszystkiego poganie szukają, tysiąclatka, czyli Biblia Katolicka, tłumaczy to, bo o to wszystko poganie zabiegają. Ale najbardziej podoba mi się dynamiczne tłumaczenie, które mówi tak, nie postępujcie jak poganie, dla nich te sprawy są celem życia i poświęcają wiele czasu. I tu się wszystko rozjaśnia. Bo tego wszystkiego poganie szukają, bo dla nich te sprawy są celem życia i poświęcają im czasu, a wy nie jesteście jak poganie. I te sprawy nie są dla was celem życia. I nie powinniście im poświęcać więcej czasu niż Bogu. Rozumiemy, o co chodzi? Czemu każdy z nas poświęca wiele czasu? Czy zawsze właściwym rzeczom? Co dla mnie jest celem życia? Troska o to, żeby było mi łatwiej? Żeby żyło się lepiej? Jasne, że tak. Bóg chce, byśmy zabiegali, byśmy wykorzystywali sposobności, talenty, umiejętności, żeby życie każdego z nas było lepsze, żeby żyło się łatwiej. Ale jak radzimy sobie z naszymi troskami o codzienne sprawy, o dzieci, o przyszłość, z tym, przed czym chcemy uciec i w pewnym momencie to znajdujemy się pod ścianą i nie mamy gdzie uciec, a te troski zaczynają na nas napierać i zaczynają nas przygniatać. Jak sobie więc radzić z tym? Ludzie mówią, przestań się martwić, weź się w garść, w końcu jakoś to będzie i wszystko samo się ułoży. Słyszeliście już takie tłumaczenie? Wszystko samo się ułoży. Weź się w garść. No jak się mam w garść wziąć? Co to znaczy weź się w garść? Czy takie ludzkie mówienie, choćby nawet jak najbardziej szczere i w dobrej wierze wypowiadane, coś zmieni? Szczególnie wtedy, kiedy jestem zatroskany i mam ku temu jeszcze ludzkie powody? My może byśmy chcieli się wziąć w garść, no ale jak się pozbierać, jeżeli mamy swoje troski i zmartwienia? Inni mówią tak, nie patrz na to w takich czarnych kolorach, być może wcale nie będzie tak, jak myślisz. O, tu już jest krok dalej. Być może wcale nie będzie tak, jak myślisz, ale jeżeli będzie tak, jak myślisz? Czy takie postawienie sprawy automatycznie uwolni nas od troski i zamartwiania się? Jakie masz szanse? 20-80? Że nie będzie tak, jak myślisz? 50-50? Można jeszcze usłyszeć inne zdanie. Niedobrze się jest martwić. Choćbyś to robił dniem i nocą, i tak nie zmienisz swojej sytuacji, swego położenia. Tu już to jesteśmy powaleni na łopatki. Choćbyś to robił dniem i nocą, to tak nie zmienisz swojego położenia, więc jesteśmy w punkcie wyjścia. Jaka to rada, jaka to pociecha? Żadna, więc nie mówmy takich rzeczy. Wszystko to jest, moglibyśmy powiedzieć, to są słowa ludzkie, ale nie usuwają źródła mojego problemu, jakim jest troska i zamartwianie się. Bo stale będę miał powody do troski. Zasadne czy niezasadne. Wyimaginowane, wymyślone, wyolbrzymione czy rzeczywiste. Jeszcze jedno. Tym, komu zależy na tym, bym ustawicznie był bombardowany troskami i zmartwieniami, tym jest diabeł. I to jest jego oręż walki ze mną. I cały czas diabeł bije we mnie troskami, myślami, niepokojem, zmartwieniami. Jakie więc jest rozwiązanie? Czy w ogóle jest rozwiązanie? Pan Jezus nie rzucał słów na wiatr. Kiedy mówił, że coś działa, to wskazywał, gdzie leży klucz i jakie jest rozwiązanie. Popatrzmy do naszego tekstu. Wiersze 34-33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się o dzień jutrzejszy. I znowu przytoczę tłumaczenie dynamiczne. Bóg chętnie da wam to wszystko, gdy pozwolicie zająć Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Nie troszcie się zatem o dzień jutrzejszy, gdyż sam Bóg troszczy się o waszą przyszłość. Podoba mi się to stwierdzenie. Gdy pozwolicie Bogu zająć pierwsze miejsce w waszym życiu. Bóg zatroszczy się o waszą przyszłość. Co jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Troski. Staranie. Jak wiązać z koniec z końcem, żeby przeżyć do pierwszego? Jak znaleźć pracę? Jak sobie poradzić z dziećmi? Jak sobie poradzić z problemami? Troski, troski, troski numer jeden. A czytamy tak. Gdy pozwolicie zająć Mu pierwsze miejsce w swoim życiu, Bóg chętnie da wam to wszystko, czego potrzebujecie. Biblia jest bardzo konkretna, gdy chodzi o sprawy troski. Ktoś powiedział, w każdej sytuacji trzeba robić to, co możemy, a czego nie, zrobić nie możemy, to zostawmy Bogu. I taka opinia, bardzo mądra zresztą, myślę, powstała w oparciu o konkretne wersety biblijne, które są niesamowitą pomocą w walce z troskami. I Bóg pragnie nas przekonać, że to naprawdę działa. Jestem przekonany, że wielu z nas byłoby w stanie powtórzyć na głos wersety, które o tym mówią. Rzuć na Pana brzemię swoje, a jaka jest końcówka? A On cię podtrzyma. Sprawdzam teraz znajomość wersetów. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I słowo Pawła. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Znamy te miejsca biblijne, znamy te wersety. Wypowiadamy je. Ale co jest, że od rozumu tak daleko do serca? My wiemy. Kochanie, mamy się nie troszczyć, ale powierzać swoje prośby Bogu. Kiedy Paweł pisze, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiem z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, Paweł nie mówi, że Bóg usunie wszystkie nasze zmartwienia i zabierze wszystkie nasze kłopoty. Nie. Gdybym ja powiedział teraz coś takiego, że w momencie, jak powierzysz swoją troskę Bogu, Bóg zabierze sytuację, która jest przyczyną tej troski, Bóg zmieni twoje położenie. Gdybym tak zaczął zwiastować, to macie pełne prawo ku temu, żeby napisać do biskupa, że zwiastuję niebiblijnie. Bo wtedy mówiłbym to, czego ludzie by chcieli usłyszeć. W Biblii możemy uczyć się, że powierzanie Bogu trosk zmienia nasze nastawienie do nich i sprawia, że od tego momentu, gdy dajemy Bogu przyzwolenie na to, by się nimi zajął, te troski przestają nade mną panować, bo wiem, że w swoje ręce wziął je ktoś, kto jest mocniejszy. Sytuacja może się nie zmieni, ale Bóg zmieni moje nastawienie do tej sytuacji. A o to chodzi. Bo bardzo często problem zaczyna się w moim nastawieniu. Ja nie dam rady. To mnie przerasta. Ja już nie mam siły. Ja już sobie z tym nie poradzę. Bóg zmieni moje nastawienie. Tu się musi zacząć leczenie. W moich myślach. W moim sercu musi się zacząć. Żebym uświadomił sobie, że potrzebuję zmienić swoje nastawienie. I wiem, że nawet jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, ale praktycznie ja nie muszę się troszczyć, bo zmieni się moje podejście do tego. Bo w miejsce tych trosk wchodzi Boży pokój, który dochodzi do głosu zawsze wtedy, gdy pozwalam Bogu zająć pierwsze miejsce w swoim życiu. Kochani, jest wiele rzeczy gorszych niż trwożliwe zamartwianie się, ale chyba żadna nie działa na nas tak paraliżująco. Dlatego Pan Jezus zachęca. Nie troszcie się więc. Nie zamartwiajcie się, obojętnie co by to było. Bóg dobrze wie, czego potrzebujecie. I to są takie praktyczne rady, uwagi, spostrzeżenia najlepszego terapeuty, jakiego moglibyśmy sobie wymarzyć, a którym jest Pan Jezus. I te spostrzeżenia, te uwagi, te praktyczne rady chcielibyśmy wziąć ze sobą do domów. I życzę każdemu z nas, abyśmy sami odkrywali, co daje składanie wszelkiej troski w Boże ręce. Jestem przekonany, że wielu z nas przyszło tu ze swoimi troskami. Jestem przekonany, że czasami nie byłeś w stanie skoncentrować się na kazaniu, bo twoje myśli uciekały w stronę jakiegoś problemu, jakiejś sytuacji. Będziemy się modlić teraz. I zachęcę was wszystkich, byście zamknęli oczy. I chcę się zwrócić do tych z was, którzy przyszli tu ze sobą z konkretną troską, z konkretnym zmartwieniem. Słowo mówi, wszelką troskę swoją złóż na mnie, gdyż ja mam o ciebie staranie. Pan Bóg nie mówi tylko niektóre rzeczy. Pierw mi powiedz, a ja ci potem odpowiem, czy jestem w stanie to załatwić, czy nie. Nie. Jest powiedziane wszelką, każdą troskę. I może masz jakąś troskę, która od pewnego czasu nie daje ci spokoju. Jakieś wielkie czy mniejsze zmartwienie, z którym sobie nie jesteś w stanie poradzić. Chcę cię zachęcić do tego, żebyś teraz w ciszy modlitewnej mógł doświadczyć, że Pan Bóg chce, byś poznał, że jeżeli oddajesz Mu wszelką troskę, On ją bierze, dlatego że ma staranie o ciebie. Tym bardziej, że Paweł zachęca, nie troszcie się, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Będziemy mieli chwilę ciszy. Każdy z nas stoi przed Panem ze swoimi troskami, ze swoimi zmartwieniami. Możemy wyjść z tego kościoła nie jako ci, którzy zostali uwolnieni od sytuacji, w której się znajdziemy, ale Pan Bóg chce na pewno zmienić twoje nastawienie do tej troski. Zachęcam do cichej modlitwy każdego z nas. A ja potem poprowadzę w głośnej modlitwie. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, my często nie dotrzymujemy słowa, ale jeżeli Ty mówisz, że mamy wszelką swoją troskę złożyć na Ciebie, to chcę, żebyśmy to zrobili. I Panie, Ty znasz nasze serca, nasze myśli i słyszałeś te modlitwy, które były może w myślach albo półgłosem do Ciebie zanoszone. Ty wiesz, co jest naszą troską, troską każdego z nas. Ty wiesz, jakie mamy zmartwienia, które paraliżują też i nasze myśli, nasze zachowania, od których nie potrafimy się uwolnić. Chcemy to wszystko złożyć w Twoje ręce. Panie, chcemy dać Ci pierwsze miejsce w swoim życiu. I chcemy Cię chwycić za słowo, a Ty stoisz za tym słowem, że kiedy bierzesz nasze problemy w swoje ręce, to doprowadzasz do rozwiązania, a przede wszystkim, Panie, zmieniasz nasze nastawienie. Nie pozwól, żeby jakakolwiek troska nas paraliżowała. A jeżeli jest jakiś niepokój, Panie, sprawa, byśmy zawsze z tym od razu przychodzili do Ciebie i przeżywali Twój pokój. Panie, bo Ty nie pozwolisz, jeżeli do Ciebie należymy, żeby troski nas przygniatały. Dziękujemy, Panie Jezu, za tak praktyczne rady i z tego kazania na górze. Dziękujemy za to, że chciałabyś, abyśmy praktyczne wnioski z tego wyciągali i stosowali to w swoim życiu, w naszej walce z troskami, zmartwieniami. Dziękujemy za społeczność, którą możemy przeżywać w Twoim imieniu. Dziękujemy za to, że możemy powierzać się w Twoje ręce, za to, że nas będziesz prowadził, kiedy będziemy wracać do domów, że będziesz błogosławił cały ten dzień do jego zakończenia, cały ten tydzień. Chcemy Cię prosić o tych, którzy są zasmuceni po śmierci swojej bliskiej osoby, byś ich pocieszył, byś ich podniósł, wzmocnił. Prosimy Cię o tych wszystkich, którzy są chorzy, którzy są samotni, tych, którzy wracają do domów z jakiejś dalekiej podróży. Panie, prosimy Cię o zachowanie, o bezpieczeństwo, o Twoją mądrość we wszystkim. Chcemy Cię prosić o to, aby ten tydzień dla każdego z nas był takim tygodniem przeżytym z Tobą. Dziękujemy, że możemy to wszystko powierzać w Twoje ręce. I że możemy jeszcze tak do Ciebie razem wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.